Rozdział 14. Układy. Lilia rozglądała się wokół, nie do końca pewna, czy już się obudziła, czy nadal śni. Przez chwilę leżała bez ruchu, po czym doszła do wniosku, że musiała się już obudzić, ponieważ nie odczuwała atmosfery zagrożenia, która towarzyszyła jej w snach. Nic się nie poruszało ani nie zmieniało, nic też nie wydawało odgłosów, ani nikt się nie odzywał. A jednak się myliłam. Da się tu wyczuć zagrożenie. Jest jednak bardziej subtelne i złowieszcze. To przez to, że tutaj kompletnie nic się nie dzieje. Niczym groźba niekończących się, niezmiennie płynących godzin. Była to groźba nudy i zmarnowanych lat. Braku możliwości kochania i bycia kochaną. Groźba bycia zapomnianą. Zawsze jednak może być gorzej. Rozglądając się po pokoju, przyjrzała się wygodnym, solidnym meblom i wystrojowi. Niewiele więzień tak wyglądało. Prawdopodobnie żadne, prócz tego. Posiłek poprzedniego wieczoru był tak dobry, że może nawet lepszy niż te, które jadła w jadalni. Strażnicy byli uprzejmi i wyglądało na to, że jej współczują. Może przypominała im córki. Założę się, że ich córki nigdy nie wpakowały się w takie kłopoty jak ja. Wzdrygnęła się, kiedy przypomniała sobie krótkie spotkanie z rodzicami, którzy pojawili się w gildii, aby się z nią zobaczyć, zanim zostanie odesłana do strażnicy. Była zbyt oszołomiona, by wiele mówić. Pamiętała, że często przepraszała. Matka spytała ją tylko dlaczego, ale nie potrafiła jej odpowiedzieć. Jak mogła się przyznać, że kocha inną dziewczynę? Nie zabrakło łez. Wspomnienie było bardziej bolesne niż samo spotkanie. Wstała i ubrała się, aby czymś się zająć, a jej oddech tworzył mgiełkę w chłodnym powietrzu. Ktoś postanowił, że powinna nosić proste spodnie i tunikę, jak większość służby, jednak z lepszego materiału. Dostała również ciepłą bieliznę. Szaty byłyby zbyt cienkie i lekkie, by ochronić ją przed chłodem, nawet gdyby pozwolono jej na ich noszenie. Trzęsła się i nagle dotkliwie odczuła brak magicznej mocy. W pokoju zamontowano piecyk z rurą odprowadzającą dym przez zewnętrzną ścianę budynku. Obok niego leżał stosik drewna i rozpałka. Domyśliła się, że skoro strażnicę zbudowano dla magów, nie było w niej kominków ani kominów. Kiedy przejęli ją gwardziści, stwierdzili, że piecyki będą najprostszym niemagicznym sposobem na ogrzanie pomieszczeń. Dostała również zapałki, zabrała się więc do rozpalania ognia. Nie próbowała używać swoich mocy. Była bowiem pewna, że blokada, którą nałożyła na nie Sonea, jest nie do złamania i że próba jej przezwyciężenia będzie nieprzyjemna. Ledwo pamiętała jej nałożenie. Szok całkowicie sparaliżował jej umysł. Sonea zadawała mi jakieś pytania, przypomniała sobie. Nie na wiele jej się przydałam, ale mimo wszystko próbowała mi pomóc lub chociaż dowiedzieć się, kto zabił ojca Naki. Czy gildia porzuci te próby, skoro ją uwięziono? Miała nadzieję, że nie. Choć Naki nie przepadała za swoim ojczymem, jego śmierć z pewnością ją poruszyła. Zasługiwała na to, by wiedzieć, co naprawdę się stało. Szczególnie, że może jej grozić niebezpieczeństwo. Ktokolwiek zabił jej ojca, może chcieć skrzywdzić także i ją. Serce Lilii przyspieszyło. Wzięła jednak kilka głębokich wdechów i powiedziała sobie, że Naki potrafi o siebie zadbać. Nie do końca jednak w to wierzyła. Naki zbyt łatwo ulegała najnowszym zachciankom. Jak mogłaby się obronić, gdyby coś się wydarzyło, kiedy będzie pod wpływem Nilu? Ja przynajmniej z tym nie będę miała problemów. W więzieniu na pewno go nie dostanę. Na tę myśl przeszył ją dreszcz niepokoju. Pokręciła głową. Nie chodziło o to, że potrzebowała Nilu. Nawet go nie chciała. Pomógłby jej jednak o wszystkim zapomnieć. Nie przejmować się tym, czego nie mogła zmienić lub robić. Przestać czuć się tak głupio z powodu próby sprawdzenia znalezionych w książce instrukcji na temat czarnej magii. Znieść fakt, że nie wie, czy Naki grozi jakieś niebezpieczeństwo. Czy autorzy pieśni i poeci nie twierdzili przypadkiem, że miłość przynosi wyłącznie cierpienie? Gdyby nie kochała Naki, przede wszystkim byłaby w stanie odczuwać rozżalenie wobec dziewczyny, która wplątała je w te kłopoty. Problem polega na tym, że jej lekkomyślność to jedna z cech, które w niej kocham, choć może przestała mi się aż tak podobać. Piecyk był niewielki i z zimna miała już gęsią skórkę. Wstała, owinęła ramiona kocem z łóżka i zaczęła chodzić po pokoju. Na chwilę przystanęła przy jednym z wąskich okien i spojrzała na rozciągający się za nim las. Ten sam, który rósł za budynkami gildii. Nigdy się tam nie wybrała. Wychowała się w mieście, a perspektywa spaceru w dzikiej gęstwinie drzew, zamieszkanej przez zwierzęta, była niepokojąca i lekko przerażająca. Z miejsca, w którym się znajdowała, na drugim piętrze wieży, wybudowanej na krawędzi wzniesienia ponad lasem, widać było, że przestrzenie między drzewami wypełniała bezładna plątanina martwych pniaków i roślin. Próbowała wyobrazić sobie, w jaki sposób można spacerować po lesie i się nie potknąć. Pewnie bardzo powoli. Kiedy znudziło ją wpatrywanie się w las, przeniosła uwagę na przedmioty w pokoju. Wszystkie cechowała praktyczność. Nie było tu książek, papieru ani przyborów do pisania. Czy dostałaby je, gdyby poprosiła strażę? Drzwi na korytarz wykonano z ciężkiego, solidnego drewna. Małe, kwadratowe okienko umieszczono w nich najwyraźniej po jakimś czasie, aby straże mogły sprawdzić, w którym miejscu znajduje się więzień, zanim otworzą drzwi. Pomiędzy jej pokojem a pomieszczeniem obok również były drzwi. Ubiegłego wieczoru próbowała je otworzyć, myśląc, że prowadzą do innego pokoju, być może bardziej odosobnionej umywalni, jednak klamka nie ustąpiła. Po raz kolejny do nich podeszła, zastanawiając się, co znajduje się po drugiej stronie. Z ciekawości przyłożyła ucho do drewna. Ku swemu zaskoczeniu usłyszała głos, głos kobiety. Nie słyszała słów, jednak jej głos był całkiem melodyjny, być może śpiewała. Lilia gwałtownie podskoczyła, gdy ktoś zapukał do drzwi wejściowych. Pośpiesznie odeszła od drzwi, wiedząc, że zauważono by, że podsłuchuje sąsiadkę. Główne drzwi stanęły otworem i wszedł przez nie uśmiechnięty gwardzista, tylko kilka lat starszy od niej. Na tacy przyniósł typowo kraliański poranny posiłek. — Dzień dobry, Lilio — powiedział, kładąc tacę na małym stoliku. — Dobrze spałaś? — przytaknęła. — Jest ci wystarczająco ciepło? A może potrzebujesz więcej koców? — przytaknęła, po czym pokręciła głową. — Przynieś ci coś? Jego zachowanie było dziwnie uległe, jak na mężczyznę noszącego mundur, zwykle utożsamiany z władzą i siłą. Zadumała się. Lepiej przyjąć ofertę. Spędzę tu mnóstwo czasu. Książki? Szeroko się uśmiechnął. Zobaczę, co uda mi się dla ciebie zrobić. Coś jeszcze? Zaprzeczyła ruchem głowy. Łatwo cię zadowolić. Kobieta obok zawsze życzy sobie nici z wełny reberów, żeby mogła wyrabiać koce i kapelusze. Lilia spojrzała na boczną ścianę pomiędzy nią a śpiewającą sąsiadką. Kto? Zaczęła. Po raz pierwszy uśmiech znikł z twarzy strażnika, który zmarszczył brwi. Lorandra. To ta dzika znaleziona przez czarnego maga Soné. Dziwnie wygląda, ale jest uprzejma i nie sprawia kłopotów. Lilia skinęła głową. Słyszała już o dzikiej. Syn tej kobiety również był magiem, jednak jeszcze go nie schwytano. Chyba pracował dla jakiegoś złodzieja. Mam na imię Velor, powiedział strażnik. Mam dopilnować, byś czuła się komfortowo, tu w strażnicy. Przyniosę ci trochę książek. Tymczasem, wskazał na tacę, małe co nieco na rozgrzewkę. Dziękuję, wydusiła z siebie. Skinął głową i wyszedł na zewnątrz, rzucając jej jeszcze jeden uśmiech przed zamknięciem drzwi. Pomimo jego uprzejmości i uczynności, zgrzyt obracającego się zamka zabrzmiał niewzruszenie i pewnie. Lilia usiadła z westchnieniem i zaczęła jeść. Kiedy Lorkin wrócił tego ranka do sali opieki, nastrój Kali był trudny do wyjaśnienia. Neutralnym tonem i z obojętnym wyrazem twarzy poinformowała go, że staruszka, która cierpiała na zimną gorączkę, zmarła w nocy. Nie powiedziała ani słowa na temat Velii. Wkrótce jednak potajemne nocne uzdrawianie zostało zepchnięte w jego myślach na dalszy plan, gdy zaczął się martwić, jak zdrajcy mogą zareagować na śmierć starszej kobiety. Nastawił się na oskarżenia i potępienie. Nic takiego jednak się nie zdarzyło. Mijały kolejne godziny, a wszystko, co usłyszał z ust pacjentów i odwiedzających w sali opieki, to to, że kobieta była już bardzo stara i choć jej śmierć była smutnym wydarzeniem, nie była niespodzianką. Nikt nie rzucał w jego stronę złośliwych spojrzeń. Jeśli nawet Kali je kusiło, by dać mu do zrozumienia, że mógł uratować staruszkę, przezwyciężyła tę pokusę. Nastoletni chłopiec nie czuł się jednak lepiej, a gdy pod wieczór Lorkin zaczął odczuwać zmęczenie nadchodzące po krótkim śnie ubiegłej nocy, pojawili się rodzice i powiedzieli Kali, że zabierają syna z powrotem do swoich pokoi. Po plecach Lorkina przebiegł ostrzegawczy dreszcz pod wpływem spojrzenia przymrużonych oczu, które rzuciła mu Kalia. Usiłował zachować pozory zdziwienia, a przynajmniej zmęczenia i braku zrozumienia. Nie powiedziała ani słowa i nalegała, by odprowadził rodzinę. Czy w drodze powrotnej do pokoju mężczyzn znów ktoś mnie zaskoczy? Jak szybko Kalia zorientuje się, co się dzieje? No chyba, że już o wszystkim wie. Zaczerpnąwszy odrobinę magii, złagodził swoje zmęczenie i wrócił do zadania, którym zajmował się przed przybyciem rodziny. Niewiele później usłyszał odgłos kroków od strony wejścia i podniósł wzrok, by sprawdzić, czy to nowy pacjent. Ewar uśmiechnął się do niego i skinął głową, po czym rozejrzał się po sali i podszedł bliżej. Miał czerwony nos i opuchnięte powieki. To się nazywa wyczucie czasu, rzekł Lorkin. To znaczy? Spytał Ewar, mrugając oczami i udając niewiniątko. Zakaszlał. Ech, powiedział. Nie znoszę zimnej gorączki. Ty masz zimną gorączkę? Boli mnie gardło. Lorkin zachichotał, skinął na Ewara, po czym poszedł po leki, które Kalia przyniosła na ten dzień ze swojego składu. Gdzie jest Kalia? Zapytał. Ewar wzruszył ramionami. Poszła gdzieś. Ale nie wiem dokładnie dokąd. Widziałem tylko, że stąd wyszła i od razu przyszedłem. Lorkin podał przyjacielowi małą porcję herbaty. Znasz dawkowanie? Pewnie. Choruję co roku, od kiedy pamiętam. Ale przecież jesteś magiem, powiedział Lorkin. Oczywiście magowie gildii zapadali na różne choroby. Szybko jednak zdrowieli. Nawet jeśli Ewar rzeczywiście miał zimną gorączkę, Lorkin nie byłby zaskoczony, gdyby przyjaciel obudził się następnego dnia całkowicie zdrowy. Ewar rozejrzał się wokoło. Jak wam idzie? Trochę lepiej. Niedługo zacznie przychodzić mniej pacjentów, ale głównie przez to, że niewiele zostało już osób, które mogą się zarazić. Już myślałem, że udało mi się uniknąć gorączki w tym Lorkinie! Obaj podnieśli wzrok i zobaczyli stojącą w drzwiach wejściowych Kalię. Skrzyżowała ramiona i podeszła do niego pewnym krokiem, który odbijał się echem w sali. Patrzyła na niego, mrużąc powieki, a usta miała zaciśnięte. Niedobrze, szeptem powiedział Ewar. Zrobił krok w tył, gdy podeszła. Stanęła przed Lorkinem w odległości nieco mniejszej niż uznawana za zwyczajną lub komfortową i rzuciła mu piorunujące spojrzenie. Nie patrzyła jednak z góry. To drobiazg, a jednak było coś komicznego w próbie fizycznego zastraszenia przez kogoś, kto był niższy niemal o głowę. Lorkin miał nadzieję, że skutecznie ukrywa emocje. Uzdrawiałeś Velię za pomocą magii? Spytała powoli, niskim głosem. Niemniej na tyle głośno, by każdy mógł ją usłyszeć. W sali dało się słyszeć szelest, gdy pacjenci i odwiedzający odwracali się, by przyjrzeć się konfrontacji. Po chwili zapadła cisza. Tak, odparł. Za zgodą jej rodziców, dodał. Oczy Kali rozszerzyły się, po czym ponownie się zwęziły. Czyli poszedłeś do ich pokojów beze mnie, pomimo mojego zakazu? Nie, przerwał. Nie byłem w ich pokojach. Bruzda pomiędzy jej brwiami pogłębiła się. Otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, po czym zamknęła je bez słowa. Uniosła podbródek i obrzuciła go władczym spojrzeniem, a następnie odwróciła się na pięcie i wyszła. Kiedy zniknęła za drzwiami, salę wypełnił gwar głosów. Lorkin spojrzał na Ewara, ten zaś w odpowiedzi się uśmiechnął. Jest wściekła, jest absolutnie piekielnie wściekła. Ale chyba się tego spodziewałeś. A uzdrawianie zadziałało? Lorkin wykrzywił twarz. Chyba tak, biorąc pod uwagę jej reakcję. To znaczy, że nie wiesz? Ewar wyglądał na zdziwionego. Nie wiem. Uzdrawianie nie gwarantuje wyleczenia każdej choroby. Taka gorączka nadal może być śmiertelna, jeśli organizm pacjenta nie jest w stanie jej zwalczyć. Za pomocą magii można jedynie wyleczyć szkody i przywrócić trochę siły. Ewar pokręcił głową. Gdyby wiedziały o tym zwolenniczki Kali, to wątpię, czy zgodziłyby się na tę gierkę z czekaniem. Mam nadzieję, Ewarze, że ta gierka im się podoba, zdawkowo odparł Lorkin. Ja natomiast nie lubię igrać z ludzkim życiem. Ewar spojrzał na niego zamyślony i pokiwał głową. Jeśli dziewczynka przeżyje, to przynajmniej z tego będziesz mógł się cieszyć. Lorkin westchnął. Fakt, spojrzał na przyjaciela. Dałbyś radę dowiedzieć się, jak ona się czuje? Ewar wyprostował się. Sprawdzę. Jeśli Kalia do tego czasu wróci, to mrugnę, jeśli wszystko jest w porządku. Wzruszę ramionami, jeżeli nie da się tego stwierdzić i zrobię zeza, jeśli nie jest z nią dobrze. Uśmiechnął się szeroko. Powodzenia. Ewar obrócił się i ruszył w stronę korytarza. Lorkin obserwował go aż do wyjścia, po czym usłyszał, że ktoś go woła i wrócił do pacjentów. Do lecznicy po stronie zachodniej przychodzi mniej miejscowych pacjentów, wyjaśniła Sonea, gdy prowadziła Doriena głównym korytarzem. Ale za to nadrabiają za nich pacjenci z zagranicy, ponieważ bliżej stąd do przystani i targu. Dorien zachichotał. Pewnie w ich krajach nie ma lecznic. Właściwie to w niektórych krainach sprzymierzonych są, powiedziała. W Winie i Lonmarze jest po kilka, a Lan też właśnie otwiera swoją. Zakładają je uzdrowiciele, którzy postanowili uruchomić lecznicę w innych krajach lub uzdrowiciele z krajów, które chciały pomóc swoim obywatelom tak samo, jak Kralia pomaga swoim. A Elaine? Pokręciła głową. Ale nie z powodu braku starań. Król Elaine na to nie zezwala. Elaineczycy nadal mają swoją gildię uzdrowicieli niemagicznych, założoną na długo przed gildią. Ci zaś nieprzychylnym okiem patrzą na magów zabierających im pracę. Tymczasem tutejsze pokoje, w których leżą pacjenci, są zorganizowane w podobny sposób. Sonea podeszła do drzwi z numerem, który miała znaleźć. Zapukała cicho, a drzwi po chwili otworzyły się i pojawiła się w nich pogodna twarz jednej ze znajomych uzdrowicielek ze strony północnej. Wejdźcie, powiedziała Sylia, wymykając się na zewnątrz i gestem zapraszając ich do środka, po czym zamknęła za nimi drzwi. Sala była podobna do tych w lecznicy po stronie północnej. Dzielił ją stół, przy którym stało kilka krzeseł dla pacjentów i osób, które ich odwiedzały, oraz miejsce dla uzdrowiciela po drugiej stronie. Zamiast uzdrowiciela czekał na nich Czery. Uśmiechał się. Był jednak zgarbiony i spięty. Jego spojrzenie powędrowało od Sonei do Doriena. A zatem to jest twój nowy asystent i ochroniarz? Zapytał. Sonea cicho parsknęła. Asystent. Co do ochroniarza, to nie wiem, kto tu kogo chroni. Spojrzała na Doriena, który uśmiechnął się krzywo. Zobaczymy, jak wszystko się ułoży. Czery to jest Dorien. Dorienie to Czery. Obaj mężczyźni uprzejmie skinęli głowami. Długo czekałeś? Spytał Dorien. Czery wzruszył ramionami. Chwilę. Przyszedłem wcześniej. Sprawdzałeś miejsce? Oczywiście. Jak idą interesy? Spytała Sonea. Z twarzy Czerego znikł uśmiech. Pojawiło się natomiast wycieńczenie i zmęczenie. Niezbyt dobrze. Całe szczęście, że odłożyłem mnóstwo zapasów na takie czasy. Wystarczająco dużo? Jego twarz wykrzywił grymas. Najwyżej na rok. Najchętniej bym wam to wszystko zostawił i wyjechał z miasta, gdyby nie... Rozłożył ręce. Eni, pomyślała. Mam nadzieję, że się wymknie, nie wzbudzając podejrzeń. Czery dostał wiadomość, że Eni przyjdzie tu do uzdrowiciela. Mogli mieć tylko nadzieję, że wiadomość rzeczywiście była od jego córki i nie stanowiła części planowanej na niego zasadzki. Dlatego właśnie Dorien i ja tu jesteśmy. Rozmawiali jeszcze kilka chwil. Sonea przestrzegła Doriena, by nie pytał o szczegóły dotyczące interesów Czerego i na szczęście posłuchał jej rady. Dopóki nie wiedział o niczym, co powinien zgłosić gwardzistom, nie groziło mu złamanie prawa przy próbach schwytania Skellina. Usłyszawszy pukanie, cała trójka odwróciła się i spojrzała w stronę wejścia. Sonea zrobiła krok naprzód i lekko uchyliła drzwi. Odetchnęła z ulgą, gdy zobaczyła, że to Eni i Sylia. Otworzyła drzwi, podziękowała Sylii i wpuściła Eni. Czery wstał, przyglądając się córce w opiekuńczy sposób. Czy wszystko... Czy to siniak? Wszystko w porządku, powiedziała Eni. Powiedziałam Rekowi, że chyba złamałam nadgarstek w czasie ćwiczeń i że lepiej to skontrolować. Ranna strażniczka nie sprawdzi się w pracy, tak jak zdrowa. Czego kazał ci pilnować? Uśmiechnęła się. Swojej kochanki. Ona chyba myśli, że strażniczka znaczy służąca, a ja całkiem dobrze się bawię, przekonując ją, że jest inaczej. Cherry ponownie usiadł. Jakie masz dla nas wieści? Eni rozejrzała się po sali, bez przekonania wydymając wargi. Czy moje towarzystwo nie wystarczy? Nie tęskniłeś za mną? Nie ryzykowałabyś spotkania, gdybyś nie miała żadnych wiadomości. Przewróciła oczami i westchnęła. Mógłbyś przynajmniej udawać, że tęskniłeś, skrzyżowała ramiona. Cóż, rzeczywiście mam coś do przekazania. Wiem na pewno, że Rek dostawał od Jamiego zadania, które stanowiły przysługi dla Skellina. Jamie jest złodziejem, szepnęła Sonea do Doriena. Od jakiego zwierzęcia pochodzi imię Jamie? Zapytał w odpowiedzi. Teraz złodzieje nie zawsze przyjmują imiona od nas zwierząt. Aha, jak często? Spytał córkę Cherry. Wystarczająco. W oczach Eni pojawił się błysk. Za kilka tygodni będzie dostawa Nilu. Mogę się dowiedzieć, gdzie. Ale nie wiem, czy pojawi się tam Skellin. Ale będą tam jego ludzie? Zapytał Dorien. Eni przytaknęła. Dorien spojrzał na Sonee błyszczącym z emocji wzrokiem. Więc złapiemy ich, a ty przeczytasz ich myśli i dowiemy się, gdzie on jest, zmarszczył brwi. Chwileczkę, ale w ten sposób złamiesz zasady dotyczące czarnych magów, prawda? Sonea pokręciła głową. Osen udzielił mnie i Kallenowi zezwolenia na czytanie myśli w razie konieczności. Problem jednak leży w czym innym. Co jeśli ludzie z Skellina nie wiedzą, gdzie on jest? Bez potrzeby ujawnimy, że Eni była szpiegiem. Zamyślił się Cherry. Spojrzał na Eni. Chociaż wolałbym, żebyś do mnie wróciła, to jednak powinniśmy zaczekać, aż dowiemy się o spotkaniu, na którym na pewno zjawi się Skellin. Eni wzruszyła ramionami. Będę czujna. Znajdzie się lepsza okazja. Omawiali strategie i sposoby komunikacji, aż usłyszeli pukanie do drzwi. Sylwia poinformowała ich, że przebywają tu już za długo, jak na konsultacje z uzdrowicielem, i zaczynają wzbudzać podejrzenia. Eni pożegnała się z ojcem i wyszła. Cherry wpatrywał się w drzwi, kiedy za nimi zniknęła, po czym westchnął i spojrzał na Sonee. Masz jakieś wieści od Lorkina? Zmartwienie wywołało grymas na jej twarzy i pokręciła głową. Ale Danel poinformował, że zdrajcy będą być może skłonni przekazywać między nami wiadomości, więc wysłałam im jedną na wypadek, gdyby rzeczywiście tak było. Zawsze to jakiś początek, powiedział z wymuszonym uśmiechem. Kiwnęła głową. Lepiej już pójdę i oprowadzę Doriena. Dobrze było cię zobaczyć, Cherry. Trzymaj się. Ty też, odparł. Kiedy wyszli z Dorienem z sali, Sylwia wślizgnęła się tam z powrotem, by pomóc Cherremu wydostać się z lecznicy. Sonea zaprowadziła Doriena na dół, do składu. Ma naprawdę mnóstwo zmartwień, powiedział Dorien, upewniwszy się, że zostali sami. To prawda, zgodziła się Sonea. Myślę o swoich córkach i nie jestem pewien, czy byłbym w stanie narazić którąś z nich na niebezpieczeństwo jako swojego szpiega. On w zasadzie jej nie naraził. Sama się naraziła. To dość stanowcza młoda kobieta. Dorien zamyślił się. Wychowała się w gorszej części miasta, prawda? A dorastanie na pewno było ciężkie, biorąc pod uwagę, że jest córką złodzieja. Nie wychowywała się pod opieką Cherry'ego. Kiedy jej matka go zostawiła, zabrała Eni z sobą. Była dumną kobietą i nie chciała jego pomocy nawet wtedy, kiedy żyły w nędzy. Eni musiała dojrzeć szybko i w ciężkich warunkach, ale z innych powodów. Mimo wszystko utrata żony i dzieci, a potem przyglądanie się, jak jedyna córka naraża się na niebezpieczeństwo, pokręcił głową. Dlatego musimy być ostrożni. Musimy być pewni, że gdy złapiemy Skellina, ani jej, ani Cherremu nie stanie się krzywda. Dorien przytaknął. Dobrze, pomyślała Sonea. Już mi się wydawało, że zbyt gorliwie próbuje czegoś dowieść i zrobi to przy pierwszej nadarzającej się okazji, jeżeli go nie powstrzymam. Teraz przemyśli ryzyko, zanim podejmie jakiekolwiek działania. Miała nadzieję, że jeżeli Eni będzie nadal szpiegowała, lepsza okazja przyjdzie już niedługo. Nie tylko dlatego, że musieli złapać Skellina. Cherry wyglądał, jakby nie spał od miesiąca.